Wieczorne spotkania. Reportaże, dokumenty, słuchowiska.
W wieczornych spotkaniach witam Państwa Michał Słobodzian. Co środę o tej porze będziemy prezentować Państwu reportaże, dokumenty, ale i słuchowiska dotyczące wyjątkowych postaci, ważnych regionalnych wydarzeń. Dziennikarze naszej rozgłośni od wielu, wielu lat dokumentują dla Państwa otaczający świat, ludzi, zmiany, jakie wokół nas zachodzą. Dziś chciałbym przypomnieć Państwu postać wybitnego chemika, przez lata mało w Polsce znanego natomiast na świecie. Wszak pochodzący z Kcyni, profesor Jan Czochralski jest częściej cytowany w prasach naukowych niż Mikołaj Kopernik czy Maria Skłodowska-Curie. Postać profesora przez wielu uwielbiana w pewnych kręgach budziła i wciąż budzi kontrowersje. Więcej o tym za kilka minut.
turn to dust and we'll all fall down. Sooner or later you'll be screwing around.
I won't do that. No, I won't do that. Anything for love, but I won't do that.
Zapraszam teraz do wysłuchania reportażu Orzeł i Reszka, jaki razem z Żanetą Walentyn przygotowałem w 2013 roku. Bohaterem jest pochodzący z Kcyni światowej sławy chemik profesor Jan Czochralski.
There are two different methods can be used to grow an ingot of single crystal silicon, which are known as Sorolsky and float zone method.
Is named the following the is a summary scientist of the Jan Czochralski, who discovered
the following is a summary of the steps in Sorolsky process of silicon wafers manufacturing.
Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2013 rokiem Jana Czochralskiego. Przystępujemy do głosowania.
Czy wy wiecie, kim był profesor Czochralski? Wiesz? No dobra.
Jan Czochralski był wielkim naukowcem.
Co zrobił?
W dziedzinie elektronicznej.
Nie. A dokładnie, jeszcze. Rozejrzyjcie się po klasie, z czym wam się kojarzy?
Z telefonem.
Co jeszcze?
Tablica elektryczna.
O, elektroniczna, dobrze. Co jeszcze?
Laptop. Komputer. Tablety.
Wszystko wydaje się jasne. Teraz, po 60 latach od jego śmierci.
To miała być opowieść o złamanej karierze jednego z największych polskich naukowców. Miała.
W Dolinie Krzemowej jest takie miejsce, no nazwijmy to dla turystów przeznaczone, takie propagandowe bardziej, w którym informują na jednym z takich swoich billboardów, plakatów, że wszystko właściwie, co można tutaj zobaczyć i ocenić i widzieć i jakby podziwiać, to tak naprawdę zawdzięcza to świat trzem ludziom i są wymienione ich nazwiska. To jest Thomas Alva Edison, Albert Einstein i Jan Czochralski. I to jest najczęściej w Stanach Zjednoczonych w podręcznikach naukowych cytowany polski naukowiec. Częściej niż Curie, Skłodowska czy Kopernik.
Michał Poczobut, dyrektor szkoły podstawowej w Kcyni, przez lata zabiegał o przywrócenie pamięci o Janie Czochralskim.
Jesteśmy w sali pamięci i dorobku profesora Jana Czochralskiego. Jedynym właściwie mini muzeum poświęconym profesorowi Czochralskiemu. Mamy tutaj świadectwo chrztu profesora, akt urodzenia, ale także zdjęcia, kserokopie zdjęć, które upamiętniają miejsca związane z życiem profesora w Kcyni. O, jest dom, jest zdjęcie domu rodzinnego, w którym urodził się profesor i w którym żyła jego rodzina. Był uczniem działającego w Kcyni przed I wojną światową kolegium nauczycielskiego. Podobno obraził się, że oceny, które otrzymał, były nieadekwatne do jego zaangażowania i wysiłku. I tu są dwie wersje, że nie odebrał tego świadectwa, druga, że je odebrał i podarł. Może to nie jest jakby najistotniejszy element, ale od tego czasu jakby datuje się pomysł wyjazdu profesora z Kcyni. Profesor podobno powiedział swojej mamie, że ja wrócę tu, ale kiedy będę wielki.
I wyjechał. I wrócił, kiedy był wielki.
Sławę zdobył w Niemczech. Berlin, Frankfurt, kolejne miasta, kolejne wynalazki, kolejne sukcesy.
Koncerny na całym świecie produkowały wynaleziony przez Jana Czochralskiego metal B. Stop bezcenny, jeszcze do niedawna stosowany w kolejnictwie.
Jednak największą sławę przyniosła mu metoda otrzymywania monokryształów, nazywana metodą Czochralskiego. Profesor Mirosław Nader z Politechniki Warszawskiej nie ma wątpliwości, że był to prawdziwy przełom.
Przecież nie ukończył specjalnie uniwersytetów, nie robił doktoratów, nie pisał habilitacji. Był ledwo co inżynierem, ale obdarzony wielką intuicją naukowca, dorównywał czy przewyższał tych, którzy mieli wielkie tytuły, prawda?
Talent Jana Czochralskiego był dobrze znany w odbudowującej się Polsce. O jego powrót do kraju zabiegał prezydent Ignacy Mościcki, który obiecał mu objęcie katedry metalurgii na Politechnice Warszawskiej.
Jesienią 1928 roku rodzina Czochralskich przyjechała do Warszawy. Dla Jana Czochralskiego zrobiono wyjątek. Otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej, co umożliwiło mu pracę ze studentami, a zarazem stworzenie nowoczesnego instytutu.
Stał się osobą niezależną, miał bardzo wiele zleceń, w tym z wojska. prowadził badania, wybudował bardzo dobry instytut. Taka niezależność finansowa, wysoka pozycja, no wzbudziła trochę zazdrość. W tym czasie doszło do procesów, które wygrał profesor Czochralski przed sądem okręgowym w Warszawie. No i jego oponenci musieli zapłacić jakieś tam kary umowne za zniesławienie.
Oponentom przewodził Witold Broniewski. Profesorowi nie podobało się, że zwykły inżynier, posiadający do tego polskie i niemieckie obywatelstwo, kieruje tak nowoczesnym instytutem.
Kwestia tak zwanej niemieckości Czochralskiego będzie powracała jeszcze w kolejnych latach, a zwłaszcza w czasie wojny. Pozycja profesora w latach okupacji mogła zastanawiać. Miał żonę Niemkę, mieszkał w dzielnicy przeznaczonej dla Niemców. W jego domu bywali wysokiej rangi oficerowie, również z Gestapo.
Jego kolegom z uczelni nie podobał się również fakt, że już zimą 1939 roku Jan Czochralski na własną rękę zwrócił się do okupacyjnych władz o zgodę na uruchomienie zakładu produkcyjnego na bazie uczelnianego instytutu. Taką zgodę dostał.
Początkowo jego zakład pracował na rzecz mieszkańców Warszawy. Z czasem zaczęła się produkcja dla niemieckiego wojska. I tak do wybuchu Powstania Warszawskiego.
Z archiwum akt nowych. 12 lutego 1944 roku. Oddział 2 Komendy Głównej Armii Krajowej. Raport sporządzony przez źródło o pseudonimie Przemysłowiec. Zakład Badania Materiałów prowadzony przez profesora Czochralskiego, Reichdeutscha. Produkcja odlewnicza zakładu Czochralskiego przeznaczona dla wojska jest poważna. Wyzyskuje się dawne instalacje Politechniki. Biuro, jednocześnie sekretariat Czochralskiego prowadzi Polka. Łapowniczka i szantażystka, grożąca pracownikom Oświęcimiem. Pracownicy mają legitymację z HKP. Czochralski jest wspólnikiem szeregu różnych przedsiębiorstw. Posiadał on w czasie wojny auto, które ofiarował armii niemieckiej.
W trakcie Powstania Warszawskiego rodzina Czochralskich wyjechała z Warszawy. Przez Milanówek dostała się do Piotrkowa Trybunalskiego.
Tam w kwietniu 1945 roku Jan Czochralski został aresztowany pod zarzutem kolaboracji z Niemcami. Taki zarzut mógł oznaczać karę śmierci, przyznaje profesor Mirosław Nader z Politechniki Warszawskiej.
No to jest kompletna zdrada narodowa. Za udowodnienie takiej zdrady narodowej na ogół była kara śmierci. Postępowanie prowadził specjalny oddział karny w Łodzi. Wtedy ujawniło się, że profesor Czochralski w okresie wojny, działając wspólnie z żoną i córką, uwolnił wiele osób z obozów czy z aresztów, wykorzystując swoją znajomość z oficerami niemieckimi. Są takie opowieści, że podczas kolacji czy koncertu państwa Czochralskiego, bo wiadomo, że pani Margaret Hasse Czochralska była pianistką, więc zapraszano do salonu. I w tym czasie podczas kolacji pani Czochralska czy córka, nie wiemy czy profesor, ale proponowali uwolnienie, pisząc na kartce nazwisko osoby, która powinna wyjść z więzienia. Podobno na drugiej stronie wpisywano wartość, czy cenę tego wykupu osoby aresztowanej. I na drugi czy trzeci dzień ta osoba była uwalniana z aresztu czy z obozu.
Z archiwum akt nowych. Uzasadnienie umorzenia śledztwa. Materiał zebrany w dochodzeniu nie potwierdził przypuszczeń. Przeciwnie, z akt dochodzenia wynika, że dzięki stosunkom Czochralskiego udało się wydostać szereg osób z obozów koncentracyjnych, względnie więzień. Dochodzenie nie dostarczyło również żadnych konkretnych faktów szkodliwej działalności ze strony innych członków rodziny Jana Czochralskiego, a w szczególności ze strony jego zięcia Mieczysława Wojciechowskiego i córki Leonii. Zaznaczyć przy tym należy, że Leonia Wojciechowska w szeregu wypadków skutecznie interweniowała u władz niemieckich na rzecz osób aresztowanych przez władze okupacyjne. Podpisano wiceprokurator Stanisław Walczak.
Pokazywałam, czy nie pokazywałam? Gdzieś tu wiem, że tu gdzieś miałam. Tutaj jest na przykład zdjęcie mojego dziadka, żony i tej trójki ich dzieci. Nie? Tam jest tato na tym zdjęciu. Jestem wnuczką profesora Jana Czochralskiego, którą jeszcze on zdążył poznać za swojego życia. Podobno ta ciocia Alona, najstarsza, była taką piękną dziewczyną i ona miała tego narzeczonego Wojciechowskiego, za którego później wyszła. Natomiast w tym czasie też zakochał się w niej Niemiec, gestapowiec, i on zaczął ich odwiedzać tam w domu i tak dalej, ale ona właśnie to wykorzystywała przede wszystkim do ratowania ludzi. Potem wyjechała, prawda? Też nie wiadomo, czy to nie było jakimś tam wpływem, że nie została tutaj, obawiając się o swój los dalszy, nie? To był taki okres trudny dla nich też, bo ja wiem nawet, że jak się skończyła ta wojna, to sama żona profesora tak płakała, bo mówi, Boże, bo oni z jednej strony tu ratowali i tak dalej, ale nie wiedzieli, na ile właśnie ci Polacy teraz, wiadomo, są za nimi czy przeciw, i gdzieś tam we wspomnieniach właśnie są takie słowa, że Boże, co my teraz zrobimy, jaka będzie sytuacja i tak dalej. Oni się sami obawiali, prawda?
Z Polski wyemigrowali córka i zięć profesora. Państwo czochralscy pozostali w kraju, a profesor postanowił wrócić na Politechnikę.
19 grudnia 1945 roku. Uchwała Senatu Politechniki Warszawskiej. Doktor Jan Czochralski od końca 1939 roku przestał być uważany przez grono profesorów za profesora Politechniki Warszawskiej. Senat uchwala dać odpowiedź, że sprawa podjęcia pracy w Politechnice przez Jana Czochralskiego jest nieaktualna.
Profesorowie nie przyjęli Jana Czochralskiego do pracy, mimo że było wiadomo, iż w czasie wojny wyciągał on znajomych z rąk Niemców.
Doktor Hanna Rembertowicz z Politechniki Warszawskiej pamięta okoliczności uratowania wnuka aktora Ludwika Solskiego, profesora Mariana Świderka.
Wiem na przykład, że no, serce by oddała córka profesora Świderka i póki żyła żona profesora Świderka, w obronie profesora Czochralskiego, który wyciągnął Świderka ze Święcimia. O tym, że go wyciągnął, to ja dobrze wiem, bo już w czasie okupacji byłam na tyle duża, a Świderek był na tyle dobrym znajomym moich rodziców, że to była sprawa, że tak powiem, no, domowa. Tak? No i było wiadomo, że Świderkowa zadzwoniła do Czochralskiego, no na litość, to byli ludzie, którzy się znali, byli także po imieniu, no. Bo pracowali na jednym wydziale. Co to dla Czochralskiego znaczyło zwolnić Świderka? Jeden telefon i załatwiona sprawa, no. No on dla pojedynczych ludzi, na pewno glejt, który dawał Czochralski pracownikom swoim, był glejtem, który ratował życie. Z każdej łapanki człowiek wychodził.
Członkowie Senatu Politechniki Warszawskiej uznali jednak, że Jana Czochralskiego obciąża ścisła współpraca z Niemcami, podjęta na własną rękę.
Ich zdaniem nie była to kolaboracja, ale postępowanie niegodne profesora.
Politechnika odmówiła pracy i wyjechał do Kcyni. To postać, która jakby w jakimś okresie zaczęła ginąć z naszych podręczników akademickich. Przecież nie występował w naszych encyklopediach na Zachodzie. Myślano, że to Czech. Oddalił się od Politechniki. Prawdopodobnie był rozżalony, że tak go potraktowano.
To jest rzeczywistość powojenna, bardzo siermiężna, bardzo biedna, bardzo uboga. I teraz profesor musi znaleźć znowu sposób na życie. Ma rodzinę. Rozpoczyna coś, co dzisiaj nazwalibyśmy prywatną inicjatywą. Profesor rozpoczyna produkcję takich swoich wynalazków z pogranicza chemii użytkowej. Pasta do butów, płyn do trwałej ondulacji. Notabene receptura tego płynu wykorzystywana była jeszcze w latach 70. przez bardzo znane kosmetyczne firmy. A, proszek do kichania, lak do pieczęci.
Tu mieszkałam w tym domu, bo to jest po moich rodzicach. A pan Czochralski mieszkał na drugim końcu miasta. Więc ja go znałam sprzed wojny. To tylko tak mało, bo miałam 10 lat. Ale po 45 roku już byłam panienka, jak to się mówi, 17-letnia. No i także ten syn pana Czochralskiego, Borys, mi zaproponował, czy nie chciałbym przyjść do taty do pracy. Nie wiem, czy mu przypadłam gust jakoś guslownie między tymi dziewczynami, którymi coś tam nas chyba ze 16 pracowało w tym czasie u niego. Podeszedł do mnie i prosił mnie, czy bym nie przyszła mu laboratorium porządkować. Miał takie małe laboratorium, swoje tam te wszystkie menzurki, nie menzurki, to wszystko miał. Bardzo przyjemny gość był, bardzo. No i był bardzo inteligentny, elegancki, zawsze jak tego Był bardzo przystojny.
W Kcyni rodzina Czochralskich żyła z dala od warszawskiego salonu. Skończyły się rauty, koncerty, spotkania z artystami.
Tu u góry właśnie to był taki okrąglak, że się wchodziło i z tej góry na przykład, tutaj z tego okrąglaka, tą panoramę Kcyni było widać, także oni tutaj bardzo często biesiadowali, a z tyłu, tak co tutaj prześwitują te choineczki, tam tak w tyle, to tam była ta altana właśnie, taka stojąca wyżej i tam w tej altanie popołudnia spędzali. Jeden basen tu był wyżej położony, drugi właśnie się schodziło troszeczkę niżej i tam był położony. Przepięknie, naprawdę bajkowy ogród.
Uznawany dotąd za mecenasa sztuki, przyjaciel Leopolda Staffa, Kornela Makuszyńskiego, Ludwika Solskiego, profesor Czochralski żył w zapomnieniu. Zmarł 22 kwietnia 1953 roku.
Świat go znał, a tutaj w Polsce niewiele osób, wydaje mi się, że jeszcze do dzisiaj nie wie, kim on jest. Ani na pewno, już nie mówiąc o kraju, to nawet o samej Kcyni. Jakbyśmy spytali przeciętną tam osobę, to wątpię, czy też by wiedziała. Wspominałam właśnie teraz taką fajną sytuację, jaka spotkała mojego taty chyba w latach 60. Jak wspominał, był na wakacjach w Bułgarii, spotkał tam grupę Szwedów i no wiadomo, tam się dogadywali, tata władał kilkoma językami i kiedy się dowiedzieli, że on jest Polakiem, zapytali, no a czy znane jest mu nazwisko właśnie Jana Czochralskiego. No to ojciec im tam mówi, że ja jestem jego synem. No to podobno nie chcieli wierzyć. Normalnie było takie zdumienie ogromne, że potem nie dali mu spokoju, gdzieś tam się z nim umówili, musiał przez parę godzin opowiadać o rodzinie. W okresie powojennym, spotykając się w różnych tam krajach, to dowiadywał się, jaką on postacią jest, ważną i znaną tam wszędzie, a tutaj no niestety nie.
Ja chodziłam do technikum elektronicznego i ja się uczyłam o metodzie Czochralskiego. I wyobraźcie sobie państwo, że mnie profesorka się pyta, czy to jest rodzina, a ja mówię, nie, to jest niemożliwe. I w tej nieświadomości żyłam przez to kilkanaście lat. Dużo rzeczy to się dowiadywałam po czasie, po śmierci moich czy dziadka czy ojca. Ale to u nas w rodzinie to się nie mówiło tam, że to taki uczony rangi Kopernika i Curie Skłodowskiej Curie czy coś takiego jak teraz. A po prostu profesor, no jak brat o bracie mówił. No przecież nie było tam takiego wielkiego uwielbienia jak to. To po prostu no profesor się mówiło w domu. To tak jak u nas pani tutaj, pani Grochowska. Profesorka, która uczyła na przykład w liceum historii, nie? To tak się, mnie się tak wydawało, że to może profesor tak w ten sposób, nie? Ale że takiej rangi uczony i tyle zrobił. I teraz jeszcze, że się dowiedzieliśmy, że, znaczy dowiedzieliśmy się, no fakt faktem jest, nie? Że wyprzedził epokę i elektronika stoi na jego wynalazku i tak dalej, i tak dalej. I ja się uczyłam o metodzie Czochralskiego. Ja nie wiedziałam, że to mój stryj. To było mistrzostwo świata.
Dwa lata po śmierci profesora Czochralskiego wyszedł z więzienia jego były współpracownik Ludwik Szenderowski, który ujawnił, że w czasie wojny w zakładzie profesora działała komórka Armii Krajowej.
Jan Czochralski z nią nie współpracował, ale o niej wiedział. Dodatkowo ważne było to, że pracownicy zakładu mieli dobre papiery chroniące ich przed represjami.
Ludwik Szenderowski. Moje wspomnienia. W 1942 roku nawiązałem kontakt z dowództwem Związku Walki Zbrojnej. Wstąpiłem do Armii Krajowej i zorganizowałem na Politechnice komórkę, którą kierowałem aż do wybuchu powstania. W odlewni zakładu odlewaliśmy granaty żeliwne i kompletne części do drukarni polowych dla prasy podziemnej. Poza tym wykonywaliśmy części do pistoletów i inne prace. W odlewni w małym, nieuruchomionym piecu łukowym były przechowywane materiały wybuchowe, z których produkowane były miny do wysadzania pociągów z Niemcami.
Wspomnienia Ludwika Szenderowskiego zachowały się w rodzinnym archiwum jego córki, dr Ewy Bulskiej.
O, tu jest profesor Czochralski. Wiedział o niektórych naszych pracach dla AK i dlatego często zapraszał mnie do siebie, do gabinetu na kieliszek dobrej gdańskiej wódki i zawsze prosił, aby być bardzo ostrożnym w naszej niebezpiecznej działalności podziemnej. I to mi opowiadał, to też zapamiętałem.
Pierwszą próbę rehabilitacji profesora Czochralskiego na Politechnice Warszawskiej podjęto w 31 lat po jego śmierci.
W 1984 roku nie udało się doprowadzić do zdjęcia tej infamii z profesora Czochralskiego.
Profesor Mirosław Nader przyznaje, że przeciwko rehabilitacji protestowała część naukowców pamiętających czasy wojny.
Są nieugięci. Uważają, że jednak współpracował z Niemcami. Nie dają się przekonać. No to środowisko Politechniki Warszawskiej podjęło następną taką próbę zdjęcia tej niechlubnej części sławy z profesora Czochralskiego. To było w czerwcu 1993 roku, czyli już w Nowej Polsce. No nie udało się niestety. To przekonanie przeniosło się, że Czochralski jednak współpracował z Niemcami.
Senat Politechniki Warszawskiej nie widzi potrzeby ani możliwości reasumpcji uchwały z dnia 19 grudnia 1945 roku w sprawie profesora Jana Czochralskiego. Senat uważa, że zarówno dorobek naukowy, jak i organizacyjny profesora oraz jego nowoczesne widzenie związków nauki i techniki z praktyką gospodarczą przynoszą zaszczyt naszej uczelni i stanowią integralną część jej dziedzictwa.
Czyli jesteśmy do tyłu. Czyli jeśli chodzi o dorobek naukowy, tak. Natomiast nie wystarczy argumentów, żeby dokonać oceny postawy profesora Czochralskiego i jego rodziny.
Kolejna próba rehabilitacji nastąpiła w 2011 roku.
Po 66 latach w zasadzie postanowiono, że trzeba kategorycznie wyjaśnić kwestię, bo to pozostało, że inne uczelnie już nie mają tego problemu z Czochralskim, tylko Politechnika Warszawska, uczelnia macierzysta. Rektor upoważnił mnie do poszukiwań dowodów, które by mogły w jakikolwiek sposób ułatwić podjęcie uchwały Politechniki Warszawskiej, który mógłby przywrócić utraconą godność i cześć jako profesorowi. Okazało się, że jest ślad prowadzący do archiwum akt nowych.
Genowefa do honoratki. Przesyłam informacje od profesora Czochralskiego. Na pograniczu Niemiec, Francji i Szwajcarii, na północ od Bazylei, na terytorium niemieckim są dwie fabryki mające jakoby podstawowe znaczenie dla przemysłu wojennego. W Warszawie, na terenie dawnej zbrojowni na Pradze, znajdują się wielkie magazyny dla całego frontu wschodniego. Na terenie tym jest kilka małych tartaków, produkujących skrzynie, a wiele hal krytych drewnianym dachem i baraków ułatwia pożar. Informator doradza raczej opanowanie w stosownej chwili tych magazynów. Takiego samego zdania jest on również odnośnie wielkich zakładów, dawniej Bruna, zatrudniających obecnie 3000 robotników i produkujących ważny sprzęt wojenny, m.in. celowniki.
Trafiliśmy. Udało nam się znaleźć dowody niewinności profesora. Odnaleziono meldunek z dnia 8 czerwca 1944 roku, oparto na informacjach dostarczonych przez profesora Jana Czochralskiego, potwierdzający przesłanie przez niego informacji kontrwywiadowi Armii Krajowej. I dla nas jest to wystarczający dowód na to, żeby podjąć działania przywracające mu utraconą godność i cześć jako obywatelowi, pracownikowi nauki.
29 czerwca 2011 roku. Senat Politechniki Warszawskiej w związku z ujawnionymi dokumentami potwierdzającymi jego patriotyczną postawę w okresie II wojny światowej uważa za konieczne przywrócenie jego dobrego imienia podważonego w Politechnice Warszawskiej w roku 1945.
Te dokumenty odnalezione świadczące o jego zaangażowaniu przekreśliły wszelkie oskarżenia.
Tak miała zakończyć się ta opowieść. Miała.
Coś jednak nie dawało nam spokoju.
Czy to możliwe, że skoro profesor współpracował z wywiadem Armii Krajowej, nikt z AK się później o niego nie upomniał?
A w archiwach odnaleziono zaledwie jeden dokument dotyczący profesora.
Czy to możliwe, że wywiad AK nie zakonspirował swojego współpracownika? W dokumencie widnieje jego nazwisko.
Kolejne pytania dotyczą wykluczenia Jana Czochralskiego z grona profesorów Politechniki. Dlaczego zasłużeni dla Polski naukowcy zrobili to już na początku wojny? Potem swoją decyzję podtrzymali w 1945 roku.
Paweł Tomaszewski, krystalograf z zawodu, z zamiłowania badacz życiorysu Jana Czochralskiego, sugeruje, że chronili w ten sposób profesora.
Najnowsza moja hipoteza jest taka, że decyzja Senatu była taką zbiorową formą jednak uchronienia profesora Czochralskiego przed grożącym poważnym niebezpieczeństwem. Uchronienia poprzez zesłanie mniej lub bardziej dobrowolne poza Warszawę. To powiedzmy daleko, bo do Kcyni rodzinnej. I pozostawienie profesora Czochralskiego, tak jak ja to teraz widzę, w Warszawie, czyli stolicy nowej władzy, na uczelni, która jest placówką otwartą. Nie wiemy, jacy studenci przychodzą. Mogło być po prostu niebezpieczne.
Wciąż jednak czegoś nie rozumiemy. Skoro w 1945 roku profesorowie próbowali chronić Jana Czochralskiego, nie przyjmując go do pracy, to dlaczego nie zrehabilitowano go w latach 80. i 90.?
Paweł Tomaszewski winą za tę sytuację obarcza profesora Stefana Weicherta i jego współpracowników.
To jakoś tak się dziwnie ciągnęło. Nie udało mi się ustalić nigdy, jakie były rzeczywiste przyczyny. To wszystko było bardzo dziwne. Ale w momencie, kiedy profesor Weichert, jego grupa nigdy nie przedstawiła żadnych dowodów konkretnych, poza ogólnikowymi stwierdzeniami, no to trudno tutaj wtedy dyskutować, czy nawet obalać, skoro nie ma co obalać.
Profesor Stefan Weichert podczas okupacji działał w konspiracji. Kontaktował się z delegaturą rządu londyńskiego. Walczył w powstaniu warszawskim.
Po jego upadku zabezpieczał przed zniszczeniem majątek dawnego Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej.
Stefan Weichert zarzucał Janowi Czochralskiemu bogacenie się kosztem uciekinierów z Warszawy.
Fragment listu Stefana Weicherta do profesora Kazimierza Łukaszewicza. Muszę przejść do okresu działań Czochralskiego tuż po powstaniu warszawskim. Działań, które były źródłem drastycznie negatywnej oceny moralnej Czochralskiego jako człowieka, a już na pewno jako profesora. Zaraz po powstaniu Czochralski, który osiadł w Milanówku pod Warszawą, uzyskał od władz niemieckich, popularnej Schaberkommando, pozwolenie na wielokrotny wjazd do zamkniętego obszaru Warszawy i wywożenie urządzeń swojego instytutu jako jednostki niemieckiej. Korzystając z tego pozwolenia, uprawiał proceder polegający na tym, że osobom, które w obawie przed rewizją pozostawiły pieniądze i różne kosztowności w Warszawie, a było takich osób koczujących bez środków do życia dość dużo, oferował przywiezienie ich precjozów w zamian za znaczny w nich udział. To było obrzydliwe wykorzystywanie rozpaczliwej sytuacji tych ludzi, którzy, nie mając innego wyjścia, zmuszeni byli iść na warunki Czochralskiego.
Relację Stefana Weicherta potwierdza jego długoletnia współpracownica z Politechniki Warszawskiej, dr Hanna Rembertowicz.
Profesor Weichert był też dyskretny, więc jak nie musiał, to nie opowiadał. Ale w sytuacjach, kiedy chciano gwałtownie rehabilitować Czochralskiego, no to wtedy jednak dawał świadectwo temu, że człowiek zachowywał się wielce pragmatycznie. Po powstaniu panowała taka atmosfera, że jeżeli ktoś coś wywozi z Warszawy, to co zostało w Warszawie stracone. Zapomnij, pożegnaj się, czy to był dywan, czy to był garnek, to jest mienie stracone. I teraz kto ma możliwość wywiezienia, to nabywa prawa własności. Jak wywiozłam dywan, to jest moje. Jak wywożę platynę, to ryzykuję. I jak mi się uda, to jest moje. I tak traktował tę sprawę Czochralski. No.
Hanna Rembertowicz wspomina o platynie. Pisze o niej w swoim liście także Stefan Weichert. Po powstaniu warszawskim otrzymał on polecenie od Józefa Zawadzkiego, współpracownika Komendy Głównej AK, dotyczące wywiezienia z terenu Politechniki około 1,5 kg platyny.
Zawadzki polecił mi sprawdzić, czy Czochralski nie mógłby wywieźć z Politechniki owej platyny, która tam pozostając mogłaby dostać się w ręce szabrowników. Zapytany przeze mnie Czochralski w zasadzie odmówił, wyjaśniając bez ceremonii, że Zawadzki nie zgodzi się przecież na odstąpienie mu części platyny. Natomiast zgodził się na to, że włączy mnie do grupy swoich robotników i że sam, ale na własne ryzyko, mogę tę platynę próbować wywieźć. Różnica była w tym zasadnicza. Mianowicie Czochralski nie podlegał rewizji i mógł bezpiecznie wywozić przy sobie waluty i kosztowności. Na tym właśnie polegał jego proceder. Natomiast robotnicy w takich transportach byli często rewidowani, a wówczas znalezienie przy którymś czegokolwiek skończyłoby się bezapelacyjnie zastrzeleniem. Przyjąłem więc warunek Czochralskiego i miałem szczęście, bo bez rewizji wywiozłem całą platynę. Tak więc i ta sprawa nie przyniosła honoru Czochralskiemu.
Rehabilitacji profesora Czochralskiego przeciwstawiał się nie tylko Stefan Weichert, ale także dr Zygmunt Trzaska-Durski. Senat Politechniki Warszawskiej zrehabilitował Jana Czochralskiego dopiero po ich śmierci.
Dla żony Zygmunta Trzaski-Durskiego, Hanny, sprawa wciąż nie jest zamknięta.
Zawsze mąż podkreślał, będąc sam krystalografem i korzystając z osiągnięć profesora Czochralskiego, choćby w nauczaniu studentów, podkreślał, że wielki uczony, tak, to zawsze mówił, natomiast w żaden sposób nie sądził, że można o profesorze Czochralskim mówić wielki Polak. Bezsprzecznie wszyscy wiemy, że Polska potrzebuje sukcesu. Polacy w zasadzie mają dwóch naukowców, dwóch wielkich uczonych, o których mówi się w świecie. Jest to Maria Curie-Skłodowska i profesor Czochralski. No, jakżeż można w takiej sytuacji nie czynić wszystkiego, żeby sprawę profesora Czochralskiego, no, nazwijmy to, wyczyścić, żeby nie ciągnął się za tą sprawą jakiś taki smrodek typu historyczny.
5 posłów przy braku głosów przeciwnych i 12 głosach wstrzymujących stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2013 rokiem Jana Czochralskiego.
Był to reportaż Orzeł i Reszka. Przygotowałem go razem z Żanetą Walentyn w 2013 roku. Nawet oponenci profesora Jana Czochralskiego nie mają wątpliwości, że był genialnym naukowcem i jako naukowiec przeszedł do historii. W kwietniu zeszłego roku Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy powołał do życia RCI, czyli Przestrzeń Innowacyjnych Technologii Jana Czochralskiego. Do tego tematu powrócimy po krótkiej przerwie.
Don't wish it away, don't look at it like it's forever. Between you and me, I could honestly say that things can only get better. Before you and me run to the place in our hearts where we hide. And I guess that's why they call it the blues. Time on my hands could be time spent with you. Laughing like children, living like love. Just stare into space, picture my face in your hands. Live for each second without hesitation, and never forget I'm your man. Wait on me, girl. Cry in the night if it helps. tell.
W kwietniu ubiegłego roku w obecności laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki profesora Klausa von Klitzinga Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy powołał do życia RCI, czyli Przestrzeń Innowacyjnych Technologii Jana Czochralskiego. Otwarciu towarzyszyło międzynarodowe seminarium, które obserwował Andrzej Krystek.
Przestrzeń ta ma służyć do tego, aby wspomóc innowacyjność na uczelni, aby w sposób konkretny, bazując na właściwym przykładzie, jakim jest przykład profesora Jana Czochralskiego, ośmielić pewne grupy badawcze do tego, aby próbowały komunikować się z otoczeniem gospodarczym, z otoczeniem zewnętrznym, troszeczkę według wzoru, którego autorem jest profesor Czochralski, a więc pracując w laboratorium, można również myśleć o sprzedaży produktów, które się wykonuje. Oczywiście droga jest dosyć długa.
A przypomnijmy sylwetkę patrona profesora Czochralskiego, rodem z Kcyi, którego można uznać właściwie za jednego z ojców nowoczesnej, współczesnej elektroniki.
Tak, chemik, krystalograf, medalista światowej klasy, który jednocześnie miał pewną zdolność do przekuwania swoich działań i czynów w laboratoriach na działania o charakterze proinnowacyjnym, na działania o charakterze wdrożeniowym i również komercyjnym. Działał na początku XX wieku, badał proces tworzenia monokryształu. Ta metoda służy właśnie do konstrukcji układów scalonych.
Nie byłoby
komputerów, nie byłoby smartfonów, nowoczesnych telewizorów. Dzięki właśnie tej metodzie krystalizacji i krzemu program spotkania dotyczy no właśnie tutaj kreacji albo stworzenia tej przestrzeni innowacyjnej imieniem Jana Czochralskiego. Gościmy laureata Nagrody Nobla, profesora Klausa von Klitzinga z Instytutu Maxa Plancka w Stuttgarcie. Również obecność innych znamienitych gości.
Przestrzeń innowacyjna technologii Jana Czochralskiego na UTP w Bydgoszczy to szansa dla naukowców, ale także i dla przedsiębiorców.
Tak jest. Poprzez właśnie istnienie przestrzeni Czochralskiego można będzie przeprowadzać seminaria, dyskusje nad projektami, kosztorysowania. Projekty będzie można, powiedzmy, inicjować w tej przestrzeni. Będzie tutaj szansa na to, że posłużą się te grupy badawcze przykładem, a właściwie pewną gamą przykładów, które stworzył życiorys naukowy profesora Czochralskiego, który był tak skuteczny właśnie w praktycznych działaniach naukowych.
Ireneusz Marciniak, dyrektor Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych. Nie ma nauki bez finansowania. Stworzenie przestrzeni to jest pierwszy krok do tego, żeby zdobyć finansowanie, żeby wejść ciekawymi tematami i zagadnieniami dla praktyki. To jest kwestia prowadzenia odpowiedniej polityki naukowej. Sądzę, że powstanie Narodowego Instytutu Technologicznego może wspomóc ukierunkowanie badań i rozwiązań na innowacyjność polskiej gospodarki. Tworzenie tego typu przestrzeni, jak na tutejszym uniwersytecie, moim zdaniem jest znakomitą okazją do kompletowania osiągnięć różnych naukowców, różnych ośrodków. Najlepsze rozwiązanie, uważam, dla konsolidacji nauki nad określonymi tematami. Bo tak naprawdę Czochralski był czymś pośrednim między chemią, metalurgią, inżynierią procesową. Łączył te wszystkie cechy znakomitego inżyniera i naukowca w jednym człowieku. To był przykład. I takich przykładów, daj Boże, coraz więcej.
Tak było w kwietniu zeszłego roku na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, gdzie otwarto RCI, czyli Przestrzeń Innowacyjnych Technologii Jana Czochralskiego. Na tym kończymy wieczorne spotkania. Do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.
You are the bravest man I've ever met. You
on reluctant at treacherous ledge. Only you are the sexiest man I've ever been with. Oh, you never harder than with all my spin.
One young, one old, I've Sometimes